Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam gorąco wszystkich widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Witam też w studiu naszych gości. Dzisiaj same panie. Pani Teresa Król, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Wychowawca.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Pani Magdalena Czarnik, przedstawiciel inicjatywy rodziców Stop Seksualizacji Naszych Dzieci.
Szczęść Boże.
I pani Iga Grzybowska, prezes Fundacji Sterna Miłość.
Cześć Boże, witam serdecznie.
Też nauczyciel wychowania do życia w rodzinie.
Zgadza się.
Zgadza się. Rodzice mówią nie państwowej seksualizacji dzieci, czyli jak uwolnić szkołę od demoralizacji. To zasadniczy temat dzisiejszych naszych rozważań. W ostatnich latach, w ostatnich miesiącach, a dniach szczególnie, wielu spośród słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam, pyta nas podczas naszych audycji, naszych programów, jak uwolnić szkołę od demoralizacji, jak powstrzymać genderyzację, która wszystkim, można powiedzieć, drzwiami, oknami przez wiele organizacji wkracza do szkół, wkracza w naszą przestrzeń wychowania, w przestrzeń, w której spotykają się nasze dzieci z różnymi edukatorami. I z tej racji wielu też nauczycieli, dyrektorów szkół, telefonując podczas rozmów niedokończonych, mówią, że no, nie dostrzegamy tego, co jest rzeczą bardzo pozytywną i można powiedzieć budzącą nadzieję na przyszłość, że to baczne oko wychowawców, dyrektorów jest już uwrażliwione na tematy związane seksualizacją, z genderyzmem. I dzisiaj zaprosiliśmy tutaj panie do naszego studia, by temu problemowi przyjrzeć się realnie, rzeczywiście wskazując na to, co jest dobre w naszej edukacji, czego należy strzec, co należy rozwijać, by tego nie zatracić, a co jest niebezpieczeństwem i często to niebezpieczeństwo przychodzi z zewnątrz. Zanim konkretne spostrzeżenia pań tyczące się dzisiejszego tematu, chcielibyśmy się zapoznać, czym panie do tej pory zajmowały się, czyli takie krótkie, można powiedzieć, CV, curriculum vitae, zaangażowania na rzecz obrony godności polskiej rodziny, godności mężczyzny, kobiety i też tego wychowania katolickiego, czyli integralnego, dziewczynki jako przyszłej kobiety, a chłopca jako przyszłego mężczyzny. Pani Teresa Król.
No więc u mnie jest dosyć długa historia, bo trwająca już 35 lat. Po studium teologii rodziny pracowałam z narzeczonymi w poradnictwie rodzinnym. Potem właśnie przekonałam się, że bardzo ważna jest właśnie sprawa odpowiedniego przygotowania dzieci i młodzieży do właśnie pełnienia przyszłych ról małżeńskich i rodzinnych. I było coraz więcej prelekcji, później szkolenia nauczycieli, bo się przekonałam, jako że jestem z wykształcenia właśnie nauczycielem. Przekonałam się, że trzeba szkolić również pedagogów, nauczycieli, bo kilka osób w wielkim mieście nie sprosta temu zadaniu. I rzeczywiście wtedy już w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Krakowie rozpoczęłam pracę jako metodyk nauczania właśnie przedmiotu wychowania. Wtedy jeszcze nie był to przedmiot wychowania z życia w rodzinie, ale już się zaczęły dość trudne progi, kiedy minister Wiatr w 1997 roku chciał wprowadzić przedmiot wiedzy o życiu seksualnym człowieka i wtedy już się zaczęły ogromne protesty rodziców i zmiana rządu za czasów właśnie po wyborach w jesienią 1997 roku spowodowały, że minister Handke, który został ministrem edukacji, bardzo się obawiał i nie chciał prowadzić tej, jakby kontynuować rozpoczętej przez Wiatra edukacji seksualnej, tej permisywnej, czyli hedonistycznej. I się bardzo wzbraniał. Nie wiedział, jak ten problem rozwiązać. Udało się w ten sposób, że powołał zespół 17-osobowy, którego ja akurat byłam przewodniczącą, który w ciągu pół roku opracował dobre podstawy programowe, które do dziś dnia funkcjonują. Minister Handke stwierdził, że rozpoczęliśmy bombę, którą położył, czy zostawił minister Handke. Ministrowi Handkemu, minister Wiatr. Mówi, że dzięki temu był ministrem nie 3 miesiące, ale 3 lata i 3 miesiące, bo rzeczywiście te podstawy w dużej dyskusji, w sporach, w prezentowaniu różnych środowisk, różnych działów wiedzy, bo to jest wiedza interdyscyplinarna, gdzie jest i psychologia, i socjologia, i anatomia, fizjologia, i seksuologia. To wszystko razem jakby ma stanowić taki bardzo kompatybilny, współgrający przedmiot, który będzie przygotowywał nie tylko od strony fizjologicznej, właśnie jak chcą właśnie edukatorzy seksualni, od strony czysto biologiczno-technicznej, ale również traktuje się człowieka jako osobę w ujęciu holistycznym, czyli integralnym. I po pół roku naszej pracy w 1998 roku już te podstawy były gotowe i one przez 17 lat spokojnie funkcjonowały. Ja pracowałam przez 3 lata właśnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej przy wdrożeniu tychże podstaw programowych, przy również ustalaniu standardów kształcenia nauczycieli, które też do dziś dnia funkcjonują. Wtedy przeszkoliliśmy ponad 2000 nauczycieli. Był to klimat bardzo sprzyjający, bo właśnie prorodzinny. Minister Handke rozumiał. Dlaczego rozumiał? Ponieważ kiedy tu tak trochę uszknę tajemnicy, kiedy został ministrem, otrzymał telefon od swojego kolegi z Kanady i mówi: słuchaj, ja ci błagam, nie wprowadzaj edukacji seksualnej, ja ci błagam, nie rób tego. Minister pyta, dlaczego? Ja jestem w Kanadzie już kilkanaście lat i ja już nie mam dzieci. Straciłem dzieci. Odebrano mi te dzieci po prostu. I minister rozumiał to. Miał też swoich synów w wieku właśnie dorastania. Wiedział, jakie jest niebezpieczeństwo i udało nam się. Udało nam się przez 17 lat. Teraz jest próba rozbrojenia tego, co jest dobre. No ale o tym może za chwilę, bo za długi monolog.
Pani Teresa Król, pani Magdalena Czarnik.
Ja z wykształcenia jestem socjologiem, jestem też szczęśliwą żoną i matką czwórki dzieci i zajmuję się tłumaczeniami z języka niemieckiego i poprzez właśnie te moje tłumaczenia trafiłam na wykłady pani Gabriele Kubi, która też wiem, że kiedyś gościła tutaj w tym studiu.
I pani podobno jest tłumaczką.
Tak, ja miałam okazję tłumaczyć wiele jej wykładów, tekstów, spotkań. Jedną małą książeczkę przetłumaczyłam jej, Only You daje szansę miłości, o czystości dla młodzieży i dla wszystkich właściwie. I tak jak wspomniałam, pani Gabriele Kuby, przez to, że tłumaczyłam jej wykłady, wciągnęłam się w tą tematykę. Tak bardzo ona mnie poruszyła, tak bardzo naprawdę do serca zapadło mi, co pani Gabriele Kuby mówiła na temat przeseksualizowanego społeczeństwa niemieckiego, na temat tego kryzysu, w jakim to społeczeństwo naprawdę jest. I to, co ona mówi, jest często bardzo bolesne dla Niemców, także też nie wszyscy chcą ją słuchać. Ale to, co ona mówi, jest bardzo aktualne również dla naszej sytuacji. I właściwie z dnia na dzień staje się coraz bardziej aktualne. I ona nas ostrzegała dokładnie kilka lat wcześniej, mówiła o tym, co później obserwowaliśmy, co się zaczęło w naszym kraju dziać. Włącznie dokładnie ze słynnymi standardami edukacji seksualnej WHO. Ona nam to powiedziała rok wcześniej, rok później mieliśmy już konferencję w Polskiej Akademii Nauk, gdzie zostały one zaprezentowane jako wytyczne wskazówki dla naszego sektora edukacyjnego. Więc mając tą wiedzę, tą świadomość, nie byłam w stanie, prawda, tak po prostu przejść obok tego obojętnie. A w międzyczasie okazało się, że inni rodzice w Polsce też się obudzili. Ja się bardzo ucieszyłam, kiedy powstała inicjatywa Stop seksualizacji naszych dzieci dzięki rodzicom z Wrocławia. Krakowscy też mieli w tym udział, ale tam się to wszystko zaczęło organizować.
I już dołączyli warszawscy.
Dołączyli dalej. Warszawscy, w międzyczasie z Poznań, poznańscy również. Tak, teraz Katowice dołączają, też chcą z nami organizować kolejne wykłady. My postanowiliśmy, że musimy mówić o tym, nie możemy czekać na to, aż to całe zło dotrze do naszych dzieci. I organizujemy prelekcje, spotkania z rodzicami w różnych miejscach, gdzie kto uda się mu zorganizować, czy my zostaniemy zaproszeni. I ostrzegamy.
Ostrzegamy.
No, kulminacją naszych działań taką z ostatniego czasu to jest manifestacja, która odbyła się 30 sierpnia w Warszawie i w przeciągu naprawdę krótkiego czasu udało nam się zmobilizować kilkanaście tysięcy rodziców, którzy pokazali, że temat dla nich jest ważny. Że
taki skwar i upał, dodajmy.
Skwar i upał tak. Był wielki, tak. Pytanie. Przyjechali goście z zagranicy też i mówili o tym, co się dzieje u nich w kraju i mobilizowali nas, mówili: już teraz stawiajcie opór, nie dopuśćcie do tego, co stało się na Zachodzie. I my po prostu chcemy świadomie pilnować tego, co się będzie działo z naszymi dziećmi i nie pozwolić na demoralizację.
Magdalena Czarnik i pani Iga Grzybowska.
Zgadza się. Jestem szczęśliwą żoną i mamą tutaj idąc za przykładem koleżanki, powiem, i to jest najbardziej jakby prorodzinna rzecz, którą mogę zrobić. A idąc dalej, jestem też pedagogiem specjalnym i nauczycielem szalenie ważnego przedmiotu, jakim jest wychowanie do życia w rodzinie. Przez wiele lat razem z moim mężem prowadziliśmy takie warsztaty, prelekcje z ramienia Ruchu Czystych Serc dla Młodych Ludzi i powstała inicjatywa stworzenia fundacji, czyli takiej formalnej części, żeby dyrektor szkoły mógł wpisać konkretny temat, żeby to było już takie bardzo formalne, więc powstała fundacja Sterna Miłość i wraz z moim mężem jeździmy po polskich szkołach i opowiadamy o pięknej miłości prorodzinnej i o tym, jak jest pięknie żyć razem i też w czystości przedmałżeńskiej wcześniej, także dzielimy się swoim świadectwem.
Teresa Król, Magdalena Czarnik, Iga Grzybowska i temat Rodzice mówią nie państwowej seksualizacji dzieci, czyli jak uwolnić szkołę od demoralizacji. No i przejdźmy do zasadniczej części naszego dziś spotkania, naszych rozmów, a mianowicie do zaprezentowania owoców pracy, którą panie wykonują z ramienia instytucji, które panie reprezentują, jak również z własnego zamiłowania i obeznania w temacie. Pani Teresa Król.
Tak, ja może troszeczkę bym chciała na początek teorii przy pomocy slajdów, pewnych obrazów, porównań, danych statystycznych przedstawić, jak ta sprawa w Polsce wygląda na tle krajów europejskich, o czym za chwileczkę koleżanka przedstawi. Ale właśnie może zacznijmy od sprawy zasadniczej, od różnych typów edukacji seksualnej. Literatura światowa, głównie amerykańska, podaje trzy, ewentualnie dwa zasadnicze typy edukacji seksualnej. Na nich tu się skupię. I to jest edukacja seksualna typu A, czyli ta, która kładzie na formację człowieka, na wychowanie do czystości, na odpowiedzialność w sferze seksualności. I naszą edukację seksualną, wtedy jeszcze w lat 17 temu tego podziału nie było i myśmy o nim nie wiedzieli, ale intuicyjnie wyczuwaliśmy, że to chodzi o dobro młodego człowieka, o przygotowanie takie, żeby ten człowiek w sposób odpowiedzialny pełnił później rolę męża, ojca, matki, żony, prawda? I to nam się udało. Natomiast edukacja seksualna typu B to jest informacja czysto biologiczno-techniczna, instruktażowa, gdzie się tylko mówi o sprawach związanych z seksualnością, z anatomią, fizjologią i o tak zwanym zabezpieczaniu się. I na tym niektórzy właśnie edukatorzy seksualnie pozostają, prawda? Nie idą w kierunku właśnie psychiki człowieka, emocji, odpowiedzialności, moralności, zasad etycznych, prawda? Więc to już wtedy jest jakby ta edukacja bardzo mocno okrojona. Ba, mało tego, często się jeszcze promuje środki antykoncepcyjne w taki sposób, że na przykład w sytuacji angielskiej, jeśli są ciąże nieletnich, to dochodzą do wniosku edukatorzy, że trzeba jeszcze wcześniej. I jeszcze wcześniej tę granicę obniżają często nawet do 9 lat, prawda? Ewentualnie rozdają środki antykoncepcyjne i środki higieńskie szkolne, nawet środki wczesnoporonne. Okazuje się, im więcej rozdają, tym więcej ciąż nieplanowanych. Czyli jest to po prostu totalne fiasko. Ja poproszę o może realizatorów o następny slajd, w którym będzie mowa o może króciutko przedstawię, jak w Polsce wygląda właśnie program wychowania do życia w rodzinie. On jest kompatybilny, czyli świetnie współgrający z programem profilaktycznym szkoły i programem wychowawczym szkoły. Do tych dwóch programów, czyli profilaktycznego i wychowawczego, zobligowany jest dyrektor szkoły, również oczywiście i Rada Rodziców, i Rada Szkoły. W każdym razie on istnieje w szkole, jest realizowany, ale jeśli uważnie dyrektor się przyglądnie, to słowo właśnie może warto skierować do dyrektora szkole, do szkoły, bo oni często nie zauważają wagi naszych zajęć. Właśnie Iga to wspomniała, ważny przedmiot, ważny, ponieważ to mam takie informacje zwrotne od uczniów moich byłych. Mówią, proszę pani, ja żadnych zadań z fizyki już nie pamiętam, ale świetnie pamiętam te lekcje, ja pamiętam te przykłady i tak dalej. Czyli jest to po prostu jakby zgranie tych trzech programów. Następny slajd, który pokazuje sprawę inicjacji seksualnej 15-latków z Eurostatu, dane z 2010 roku, nowszych niestety jeszcze nie ma w Eurostacie, ale świetnie tutaj widać, że W Polsce mamy najniższy odsetek tych młodocianych inicjujących seksualnie, prawie trzykrotnie mniej niż w Szwecji, chociaż w Szwecji od 60 lat jest permisywna edukacja seksualna i tam nie powinno być, prawda, problemów z, na przykład z nieplanowanymi ciążami czy z inicjacją seksualną. Okazuje się, że się obniża ten wiek. U nas oczywiście niektórzy powiedzą, bo spotkałam kiedyś takiego seksuologa, który mówi, ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, że u nas tak mało nastolatków inicjuje. Ale my rodzice wiemy. Rodzice chcą, żeby dziecko bezpiecznie przeszło przez okres młodości, prawda? W Wielkiej Brytanii i w Szwecji wcześniej inicjują dziewczęta niż chłopcy. To też widać na tym slajdzie, prawda? I dużo mniejszy wskaźnik póki co jest w Polsce. W następnym slajdzie widzimy, jak po wprowadzeniu zajęć wychowania do życia w rodzinie, może nie tak znaczny sposób, niemniej jednak widać, że w kilku jakby procentach spadł wskaźnik inicjacji seksualnej 15-latków, czyli wzrosła świadomość, czyli wiem, co to jest, prawda, że to jest ważne, że warto z tym poczekać. I dlaczego poczekać, mówimy w szkole. W następnym slajdzie widzimy liczbę ciąż wśród nastolatek polskich, szwedzkich i brytyjskich. Proszę zobaczyć, znowu nasze dziewczęta najczęściej rodzą. Nie jest to taki mały wskaźnik, bo to jest na 1013 dziewczynek, prawda, wieku nastu lat. Niemniej jednak w Szwecji, w której właśnie jest to rozdawnictwo, czy w Wielkiej Brytanii środków antykoncepcyjnych, mamy wyraźnie większy wskaźnik. Nawet niemal trzykrotnie większy, aniżeli w Polsce. Z tym, że w Wielkiej Brytanii połowa dziewcząt zwykle rodzi dzieci, a połowa poddaje się aborcji. W Szwecji niestety prawie wszystkie dziewczęta poddają się aborcji, co widać zresztą na następnym slajdzie, który pokazuje, jak nikły odsetek jest w Polsce aborcji wśród nastolatek w porównaniu do Szwecji i Wielkiej Brytanii. W maleńkiej Szwecji, siedmiotysięcznej, proszę Państwa, przepraszam, siedmiomilionowej, ogromny procent kobiet poddających się aborcji, również w tym nastolatek. Jeszcze jeden wskaźnik, który mówi o skuteczności bądź nieskuteczności edukacji seksualnej, to jest są choroby przenoszone drogą płciową. Również na przykład w Szwecji, gdzie ogromnie kładzie się na profilaktykę i tam się dba o tę profilaktykę, proszę Państwa, jest 25 razy więcej zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową, a jeszcze więcej w Stanach Zjednoczonych. Tam co trzeci nastolatek jest zakażony którąś z chorób. I wreszcie, jeśli chodzi o HIV-AIDS, to już jest ostatni wskaźnik, o którym tutaj będę mówić. W Polsce jest stan stabilny. No, nie jest zadowalający, bo to jest mniej więcej 800 przypadków zakażeń rocznie. Niemniej jednak utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie od 10 lat i też jest w porównaniu z innymi krajami europejskimi najniższy. Więc po prostu nie jest jeszcze w Polsce najdramatyczniej i chciałabym powiedzieć, że nasz przedmiot, i tu proszę o następny slajd, który pokażę z ostatnich badań Instytutu Badań Edukacyjnych, właśnie ogłoszonych w lipcu tego roku, wynika, że młodzież jest zadowolona z lekcji WDŻ, że stwierdza, że uczniowie mogą swobodnie porozmawiać, podyskutować, że osoba realizująca prowadzi z zaangażowaniem, że zajęcia są przydatne w tym sensie, że te informacje po prostu odpowiadają ich zapotrzebowaniem. 60% gimnazjalistów, a ponad 70%.
W pierwszej rubryce zdecydowanie tak.
Tak,
ponieważ tak się rozłożyło to słowo zdecydowanie, że ktoś niebacznie patrząc może nie tak.
Nie tak, ale jest
zdecydowanie
tak. Zdecydowanie tak.
Bądź
tak.
Też raczej tak.
To pokazuje, tak, że nauczyciele wychowania do życia w rodzinie nie próżnują i jest to przedmiot szalenie ważny i bardzo potrzebny. I myślę, że tutaj może rodzić się takie w głowie pytanie, tak? Co my rodzice możemy zrobić, żeby ten przedmiot był dobrze prowadzony? Myślę, że szalenie ważną rzeczą jest, żebyśmy my jako rodzice, ale też jako nauczyciele, stali na straży tych wartości poprzez chociażby angażowanie się w trójki klasowe, w rady rodziców. Myślę, że rodzic ma tu szalenie ważny głos i o ten głos musimy walczyć, o niego zabiegać i dbać, żeby on był ważny. I tutaj myślę o tym, że też dyrektor szkoły ma niesamowicie ważną rolę, żeby kogo zatrudni, prawda, na stanowisko nauczyciela wychowania do życia w rodzinie. Czy będzie to nauczyciel, który swoją postawą, wartościami pociągnie młodych ludzi do ukształtowania naprawdę naprawdę kręgosłupu moralnego i będziemy się z tego cieszyć.
Ja to wtrącę, bo zajmuję się szkoleniem nauczycieli od ponad 10 lat i po przeszkoleniu około 1000 nauczycieli widzę, że dyrektorzy jednak dobrze wyczuwają, wiedzą, który nauczyciel sobie poradzi, tak. Który ma empatyczny stosunek do uczniów, tak. Który szanuje tych uczniów i który nie boi się tych tematów i ma doświadczenie małżeńskie. Także nawet katecheci, którzy są przesyłani, bo często się mówi, że prowadzą katecheci. Ale czy katecheci mają swoje rodziny, mają swoje dzieci, czy katechetki? Miałam ostatnio katechetę z Nowego Targu, kapitalnego ojca dzieciom, prawda? I on świetnie te zajęcia prowadzi. Także nie można powiedzieć, że jak katecheta, to znaczy, że musi być przedmiot konfesyjny i bardzo źle prowadzony, tak. Prawda?
Myślę, że tutaj jest ważną rzeczą, żeby ten przedmiot był prowadzony nie na ostatnich godzinach, nie na pierwszych godzinach.
I to młodzież zwraca na to uwagę.
Bo musimy zaznaczyć, że jest to przedmiot obowiązkowy bądź nie. Jeśli chcemy, to możemy posłać dziecko na zajęcia wychowania do życia w rodzinie. Tak, dla rodziców.
A dla dyrektora obowiązkowy. Dlaczego w ogóle jest ten przedmiot? Właśnie może od tego powinniśmy zacząć. Otóż ustawa antyaborcyjna, czyli ustawa o planowaniu rodziny z 7 stycznia 1993 roku, obliguje ministra edukacji do wdrożenia tych zajęć. Czyli władza jakby ustawodawcza wymusza na władzy wykonawczej wdrożenie tych zajęć. Czyli minister nie może się wybronić, że on nie będzie tego prowadził, prawda? Skoro minister wdraża, to obliguje też pośrednio kuratoria i wreszcie dyrektorów. Czyli dyrektor musi wprowadzić. Natomiast rodzic właśnie podczas tych naszych debat, o których mówiłam, 17-osobowego kolegium, które debatowało, daliśmy tę furtkę rodzicom, że rodzic ma prawo nie posyłać. Czyli artykuł 48 Konstytucji jest respektowany. Czyli rodzic może powiedzieć nie, ja sobie lepiej wychowam w tym sferze dziecko i ja nie potrzebuję pomocy szkoły. Ma prawo. I rodzice mają prawo, jeśli mają zastrzeżenia do nauczyciela, do programu, obawiają się, że dziecko ich będzie zdemoralizowane, mają prawo nie posyłać dziecka. Czyli jest ta furtka.
Ale wierzmy w to, że zajęcia są dobre prowadzone i mamy dobrych nauczycieli i jednakże warto z tych zajęć skorzystać, bo jednak szkoła jest placówką, która pomaga bardzo mocno rodzinie.
Ja twierdzę, że pani minister powinna naprawdę podziękować polskim nauczycielom, ponieważ większość z tych nauczycieli, nie mówię, że wszyscy, ale naprawdę większość z tych nauczycieli z wielkim zaangażowaniem świetnie te zajęcia prowadzi i pani minister powinna się cieszyć, że uczniowie dobrze oceniają i rodzice powierzają zaufanie, bo na drugim miejscu właśnie z tych badań wynika, że na drugim miejscu stawiają szkołę, nie internet, nie czasopisma, nie filmy, tylko szkołę. Czyli rodzice mają zaufanie do szkoły. I pani minister jakby się nie cieszy i chce zmienić. Tak. To jest znak zapytania, dlaczego?
No i skoro jest tak dobrze, to jest podstawowe pytanie, które rodzi się w mojej głowie. Skoro jest tak dobrze, skoro wszystko jest tak w porządku, to dlaczego wciąż i nieustannie słyszymy o wielkich zagrożeniach związanych z przedmiotem wychowanie do życia w rodzinie? Skąd słyszymy o środowiskach nieprzychylnych rodzinie, które wręcz poczyniły i spotykają się w ministerstwie bodajże jutro, by wielki nacisk przedłożyć ministrowi, by zreformować wiele przedmiotów, nie tylko wychowanie do życia w rodzinie, ale tam mamy pod uwagę przynajmniej jeszcze bodajże przyrodę.
Wszystkie przedmioty. Ja może poproszę o następny slajd, w którym jest, pokazuje właśnie rządowy dokument, Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-15. To jest od pani minister, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, czyli do pani Fuszary, która cały czas jakby kładzie, można powiedzieć nawet naciska poszczególne resorty, a szczególnie resort edukacji, żeby właśnie wprowadził te genderowe, równościowe, wręcz ideologiczne przesłania, czy można powiedzieć nawet instrukcje, które szkoła ma wprowadzić. I teraz jutrzejsza konferencja ma pokazać, że nasze polskie podręczniki do WOS-u, historii, biologii, ba nawet czytanki dla dzieci, do języków obcych, a już nie mówiąc o przedmiocie wychowania do życia w rodzinie, nie realizują
matematyczne.
Tak też. ponieważ nie realizują rządowego programu na rzecz równego traktowania. Czyli są to stereotypy ról płciowych, wykazanie, że historia, ja już mówiłam kiedyś właśnie w audycji radiowej, że 10 lat temu, kiedy byłam na spotkaniu u pani minister Środy, wtedy to stanowisko ona dzierżyła, okazało się, że historię trzeba Polski zmienić. Dlaczego? Dlatego, że byli prawie sami królowie. A jak królowe były, to akurat święte. Więc no, historia jest do niczego. Więc proszę Państwa, no, nie chciało nam się wiedzieć, że takie paradoksy. Biologię też trzeba zmienić, dlatego że komórka jajowa jest zbierna, a plemniki są aktywne. Więc myśmy to traktowali jako kabaret. Ale wtedy zakończenie tej konferencji było bardzo smutne. Dlatego że nie zapomnę głosu właśnie takiego. Proszę Państwa, ja wiem, że Was to śmieszy. Ale ja wierzę i ufam, że przyjdzie czas, że Państwo będziecie myśleć tak jak my. I proszę Państwa, te 10 lat to już jest ten czas, że my mamy myśleć tak jak ci ideolodzy. Prawda? No, ci, którzy pamiętają czasy komunistyczne.
Jeżeli nas się nie udało zmienić, no to należy zacząć od najmłodszych lat, już od,
tak. Od czwartego,
piątego roku
tak.
życia.
I właśnie.
Od przedszkola, od szkoły podstawowej, aż po dalsze etapy edukacji.
Tak. Równościowe przedszkole to jest następny program, który już został dość mocno skrytykowany i w tej chwili on jakby przycichła ta sprawa. Niemniej jednak wiadomo, że na Zachodzie to się od tego idzie. Więc po równościowym przedszkolu mamy jeszcze lekcje równości. Proszę Państwa, to są dwie pozycje książkowe dla nauczycieli i dla uczniów, których ma się wprowadzić właśnie jakby kampanię przeciw homofobii, polegającą na tym, że znowu paradoksalne propozycje, żeby nie było dwóch przed lekcją WF-u przebierani, bo może być ktoś trans i może się źle czuć w przebieralni, nie tej, która jest dla jego płci biologicznej przeznaczona. A więc nie zaczynać balu maturalnego od poloneza, bo akurat może źle się czuć ktoś, kto jest, prawda, innej orientacji seksualnej, bo nie będzie chciał mieć za partnerkę dziewczynę na przykład. I proszę Państwa, tu widać, jak jest traktowana sprawa rodziny, bo na tym wykazie widać, że 399 razy wyraz homoseksualizm użyty w tym poradniku dla nauczycieli, a już heteroseksualny tylko 48, rodzina 20, matka jeden raz, a małżeństwa nie ma wcale.
Zero. Ojciec dwa razy.
Z tym,
ojciec
że rodzina razy. Też może być tak. tu rozumiana inaczej niż my tą rodzinę chcielibyśmy zachować.
Tak, dziękujemy pani Teresa Król. Pani Magdalena Czarnik.
To tak jeszcze o tych moich działaniach
o
różnych.
O pani działaniach, tak, tak.
No ja obserwuję to, co się dzieje na Zachodzie w tych tematach. I już napisałam serię artykułów o protestach rodziców w Niemczech, bo okazuje się, że rodzice budzą się we wszystkich krajach i nie chcą takiej edukacji seksualnej, która de facto ich dzieci czyni niezdolnymi do małżeństwa i do rodziny. Do permisywnej edukacji, która właśnie jest instruktażowa, techniczna, mówi się o zabezpieczeniu, które tak naprawdę jest bardzo mylne, bo te dane, prawda, tutaj przytoczone przez panią Teresę pokazują, że te zabezpieczenia proponowane dzieciom po prostu są nieskuteczne, nie działają. To jest tak naprawdę wtłaczanie dzieci we wczesne kontakty seksualne, które skutkują tym, że te dzieci uczone są, prawda, kupowania cały czas antykoncepcji, stosowania jej na różne sposoby. Raz za czas muszą się poddać aborcji. I to pokazują te dane i tak samo wiemy, że te organizacje, które w Polsce naciskają na wprowadzenie tej edukacji seksualnej,
całej cywilizacji, śmierci, potężnemu biznesowi.
No niestety tak jest. Niestety tak jest. Czy chcemy tego, czy nie, to u nas też widać, że organizacje, które dążą do wprowadzenia tej edukacji seksualnej na wzór zachodni, taki właśnie jakby chcieli ten instruktażowy, są to organizacje powiązane z biznesem aborcyjnym. I nie da się tego ukryć. To tak samo jest na Zachodzie po prostu. Organizacje, które, czy w Niemczech na przykład jest taka organizacja Pro Familia, która daje zaświadczenia dziewczynom, jeśli odbędą u nich zaświadczenie, to mają aborcję z pieniędzy z kasy chorych, to dokładnie te same panie, które tam pracują, idą do szkół, prowadzą edukację seksualną. Więc tu trzeba być ślepym, żeby nie widzieć tych powiązań. I na Zachodzie właśnie tak jak zaczęłam mówić, rodzice się obudzili i zaczęli protestować. Ja się strasznie ucieszyłam, kiedy usłyszałam, że w Niemczech te protesty już tak się zorganizowały, że rodzice wyszli na ulicę. Zaczęło się to od Badeni-Württembergi, gdzie nauczyciel niemiecki właściwie przez przypadek udało mu się dotrzeć do nowego projektu edukacyjnego, który miał wejść do szkół i wyciągnął na światło dzienne, pokazał, jakie perwersyjne przykłady mają wejść do szkół dla dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej po maturę. Wszędzie ma być wtłaczana wzruszanie dzieciom przekonanie, że różnorodność, tak zwana różnorodność seksualna jest czymś bardzo pozytywnym, co trzeba akceptować i znaleźć miejsce, uznanie dla
społeczeństwa. Wtrąca, jeśli można. W Kanadzie dziecko w przedszkolu ma się opowiedzieć, czy chce być bi, homo, czy heteroseksualne. Sześciolatek musi wybrać już orientację seksualną.
Takich przykładów mamy niestety strasznie dużo z Zachodu.
I stąd też nasz sprzeciw, bo niestety tych edukatorów seksualnych w Polsce mamy. I oni rzeczywiście wchodzą do szkół, często rodzice są nieświadomi, często rodzice nie wiedzą o tym, że taka edukacja ma miejsce w ich placówce. I to jest zagrożenie, o które tutaj musimy
mało
walczyć.
Mało tego, że są, to podobno mają tytuły uniwersyteckie.
No niestety to jest strasznie przykre, że rzeczywiście tak ta sytuacja
wygląda.
To są wygląda.
Szkolone elity odpowiednio, prawda?
To jest bardzo duża też manipulacja. Myślę, że tutaj warto podkreślić,
na państwowych
że...
uniwersytetach.
Tak, na 12 uniwersytetach już podobno jest tak właśnie. Mało tego, nauczyciele różnych specjalności, na przykład wiem o jednym z uniwersytetów, gdzie był fakultet dla przyszłych polonistów Biblia w literaturze, wiadomo, bardzo ważny i szeroki dział literatury, został zamieniony na gender studies i polonistki przyszłe się szkolą, a pierwsze zdanie pani prowadzącej, młodziutkiej pani doktor, było takie. Przepraszam, że może obrażę uszy tutaj niektórych w tej chwili słuchaczy czy telewidzów. Mówią, no widzieliście coś takiego do przyszłych nauczycieli polonistów. I matka, i dziewica zarazem. A propos tego przywitania naszego tu w radiu. Prawda? Ironia. I dziewczęta w śmiech. Przyszłe nauczycielki tak są szkolone.
No tak, ale to są założenia tej polityki genderowej. Polityki genderowej, która już jest wprowadzana od wielu lat na Zachodzie i do nas też już dotarła. To były pierwsze konferencje w latach 80. W 95 roku konferencja w Kairze, w Pekinie, gdzie już kto to obserwował, to mógł jasno wysunąć takie wnioski. Takie wnioski zostały już formułowane. Po prostu polityka genderowa ma doprowadzić do tego, że mają zostać rozmyte całkowicie tożsamości płciowe mężczyzny i kobiety. Heteroseksualizm ma zostać całkowicie zakwestionowany. To nie jest żadna norma, tak próbuje się nam wmówić. I też ta polityka zakłada, że prawa rodziców trzeba zlikwidować, bo one przeszkadzają w wprowadzeniu tej polityki. I widzimy to na Zachodzie. Tam już edukacja seksualna w Niemczech prowadzona jest obowiązkowo, tak jak zresztą wszystkie inne
mało
przedmioty.
Mało tego, w przedszkolach. Ja miałam ostatnio telefon również, od mojej uczennicy. Był lekcje w DŻT-u, znakomicie pamiętam. Mówi, proszę pani, proszę mi pomóc, ja jutro muszę rozmawiać, bo przychodzi do przedszkola, do mojej córki, pani edukator seksualna w katolickim przedszkolu prowadzonym przez siostry zakonne. Ja mówię, to czemu siostra wpuszcza? Bo jeśli nie wpuści, to przedszkole zamkną. Już takie przypadki były. Więc siostra zakonna ma dylemat. Czy utrzymać przedszkole i wpuścić edukatorkę seksualną, prawda? Czy też zamykać przedszkole?
Nie zapomnijmy, że jest to ustawodawstwo, które jest ustawodawstwem coraz bardziej unijnym, obowiązującym. I ustawodawstwo, które jest narzucane, albo ustawodawstwo, które ma służyć jako taka potężna zachęta, bądź też ma ukierunkować nasze ustawodawstwo, czy podporządkować nasze ustawodawstwo temu ustawodawstwu unijnemu.
No, wczorajsze ustalenia Parlamentu Europejskiego,
nadanie
kierunku, prawda? Tak. Tak.
Racjonalni rodzice, pani Magdaleno. Cóż to takiego?
Ja jeszcze w nawiązaniu do tych protestów niemieckich tutaj chciałam dokończyć, że właśnie prawie od 2 lat rodzice niemieccy wychodzą na ulicę w już zorganizowany sposób, było już tam 6 demonstracji w Stuttgarcie i mówią jasno, że nie chcą seksualizacji dzieci w przedszkolach ani w szkołach, że nie chcą tych standardów WHO wprowadzać i apelują do władz w wyraźny sposób, nie zgadzają się na wprowadzenie takich programów do szkół, z tym, że ponieważ jest to ideologia wciskana nam od góry właśnie, od Unii Europejskiej czy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dyrektywy są przekazywane dalej, rządy czują się zobowiązane i realizują tą politykę, dlatego jest tak trudno ją zwalczać. I my sobie zdajemy sprawę i nasi goście zagraniczni na manifestacji tutaj w Warszawie, która była 30 sierpnia, też nam to mówili, że jeśli chcecie uratować wasze dzieci, musicie zorganizować masowe protesty, musicie masowo dawać wyraz waszemu niezadowoleniu i nie zgadzać się na takie rzeczy. Tylko to może uratować wasze dzieci, bo naciski są tak duże. duże. My też sobie zdajemy sprawę, że nasza pani minister Kruzik-Lostkowska też uległa tym naciskom. I po części też uległa hasłom niesionym przez te środowiska, organizacje różne LGBTQ, lesbijek, gejów, transseksualistów, biseksualistów, queerseksualistów, to tutaj ilość nazw się mnoży ciągle, różnych seksualistów, którzy tak naprawdę mają cele ukryte, a niosą na swoich sztandarach tolerancję, działania antydyskryminacyjne, chcą przekazać rzetelną wiedzę naszym dzieciom na temat seksualności. A tak naprawdę my dobrze już wiemy, co się kryje za tymi hasłami. Dobrze to wiemy od naszych przyjaciół z Zachodu, którzy nas o tym ostrzegali, ale również, tak jak wspominała Iga, mamy przykłady w naszym kraju, również organizacji tego typu skojarzonych z tamtymi zachodnimi, które forsują tą instruktażową edukację. I my, rodzice w Polsce, wyraźnie chcemy dać sygnał naszemu ministerstwu i powiedzieć wszem i wobec, że my chcemy chronić swoje dzieci, nie zgadzamy się na takie eksperymenty, nie zgadzamy się na to, żeby niszczyć życie naszych dzieci.
Poinformować innych rodziców,
dotrzeć do jak największej liczby rodziców, czemu właśnie służą nasze prelekcje i nasze manifestacje, i podejrzewam, że jeszcze będziemy organizować w przyszłości takie, bo tak jak mówię, naciski są bardzo wielkie i musimy też stawiać opór na całej linii. I dlatego powstał też ten film krótki, o którym ojciec wspomniał, Racjonalni Rodzice, ta inicjatywa, która pokazuje właśnie nas, rodziców racjonalnych, którzy chcą chronić swoje dzieci i wychować ich na odpowiedzialnych kiedyś w przyszłości ojców, matki zdolnych do życia.
A zatem racjonalni rodzice, drodzy Państwo, i wracamy do naszej dyskusji, do naszych rozmów. Dziś naszymi gośćmi Teresa Król, Magdalena Czarnik oraz Iga Grzybowska. Rodzice mówią nie państwowej seksualizacji dzieci, czyli jak uwolnić szkołę od demoralizacji.
Nie dla niebezpiecznych, radykalnych decyzji posłów Palikota i Platformy Obywatelskiej. Racjonalni rodzice chcą, aby ich dzieci miały prawo do rozwoju w rodzinie, gdzie jest mama i tata. Nie dla radykalnych eksperymentów ekipy rządzącej na dzieciach. Ratyfikowana konwencja przemocowa oznacza obowiązkową edukację seksualną z promocją niestereotypowych ról płci. To oznacza oddanie edukacji naszych dzieci już od najmłodszych lat dewiantom seksualnym. Wyraźmy swoje zdanie w wyborach parlamentarnych. Chrońmy nasze dzieci przed lewicowym radykalizmem, póki nie jest za późno. Mamo i tato, na stronie racjonalnierodzice.pl odkryj prawdę o groźbie seksualizacji twojego dziecka. Przeczytaj artykuły o radykalnej pseudoedukacji seksualnej. Podpisz petycję Citizen Go w obronie dzieci do MEN. Opowiedz o naszej inicjatywie swoim znajomym. Twoje dziecko. Wielka sprawa. Więcej informacji na racjonalnierodzice.pl.
Racjonalni rodzice. I tutaj pani Magdalena Czarnik, która jest również przedstawicielem inicjatywy rodziców Stop Seksualizacji Naszych Dzieci. Jakoś to słowo seksualizacji dzisiaj mi w ogóle nie wychodzi. W ogóle mnie trudno wypowiedzieć. Od samego początku gdzieś się język plącze. Pani Iga Grzybowska.
Zgadza się. Więc tutaj już powiedzieliśmy o tej takiej trudnej stronie tej seksualizacji dzieci i młodzieży. Chcę troszeczkę opowiedzieć o swojej inicjatywie Ster na Miłość, czyli fundacji, która zajmuje się takim prorodzinnym ujęciem w odniesieniu do młodzieży. Więc jeździmy po szkołach i jesteśmy takim dopełnieniem jakby tego świetnego już programu Wychowanie do życia w rodzinie, bo pomagamy nauczycielom zarówno i wychowania do życia w rodzinie, i nauczycielom religii w jakby prowadzeniu tych zajęć. Prowadzimy też takie zajęcia poprzez warsztaty. Młodzi ludzie mogą zadać nam pytania. I myślę, że jest to bardzo taki dobry moment, żeby młodzi ludzie mogli spotkać się też z młodymi osobami, młodym małżeństwem, zapytać, jak to jest w tym zakochaniu, jak to jest w tej miłości. I zachęcamy bardzo mocno wszelkie placówki, że można się do nas zgłaszać i przyjmujemy takie zaproszenia i jeździmy po szkole. Sama jestem też nauczycielem wychowania do życia w rodzinie. I myślę, że jest to przedmiot bardzo ważny. I chociaż może on nie wystawia ocen, bo często rodzice myślą, że skoro nie ma ocen, to dziecko nie musi na taki przedmiot chodzić.
Samo życie wystawi oceny.
Ale myślę właśnie to, co pani Teresa tutaj powiedziała, że samo życie wystawi oceny i dopiero po wyborach naszych uczniów zobaczymy, jak ten przedmiot był prowadzony i czy Polska będzie kiedyś cywilizacją miłości, pięknym krajem, o którym mówił i Jan Paweł II, czy będzie krajem, który gdzieś pójdzie za tym zachodem.
Ale wiemy też, że szkoła i jeden przedmiot, czyli 45 minut, nie zastąpi
tak.
właściwie przekazanej miłości, właściwego ukierunkowania dziecka,
dlatego
identyfikacji tak, tej tutaj, integracji.
Ja tutaj, jeśli można tak jeszcze powiedzieć dwa słowa. Ja mówię zwykle rodzicom na spotkaniach. Ja mogę Państwu pomóc tylko w 2%. 98% należy do Państwa. Ja mogę powiedzieć pięknie o miłości, powiedzieć o rozwoju dziecka w okresie prenatalnym i tak dalej, ale nie nauczę czułości, odniesień, komunikacji w rodzinie. To jest sprawa rodziny.
Ja mogę powiedzieć to, czego Państwo jako rodzice wstydzą się czasem, bądź dzieci nie chcą rozmawiać z rodzicami na pewne
ale my nie
tematy,
zastąpimy
prawda?
Jakby nie tego zastąpimy. Przekazu,
my
nie zastąpimy tak, tej empatii.
Drodzy Państwo, zapraszamy do dyskusji, do Państwa telefonów 5665700011 lub 5665700012. W zagranicy 48565700013 lub 0014. Telefony sieci w naszej rodzinie 536-600-300 lub 536-600-400. Przed nami jeszcze spot Sterna Miłość.
Zapraszam serdecznie do obejrzenia.
A my też i Państwa zapraszamy do współtworzenia naszego spotkania Rozmów Niedokończonych. Rodzice mówią niepaństwowej seksualizacji dzieci, czyli jak uwolnić dzieci od demoralizacji.
Wybrałem życie w czystości. Nie jest to droga łatwa, ale to droga odpowiedzialności za mnie i moją dziewczynę. To ja mam panować nad moją seksualnością, a nie ona nade mną.
Razem z mężem czekaliśmy z seksem do ślubu. I teraz śmiało mogę powiedzieć, bardzo lubię seks po ślubie. Seks małżeński daje nam poczucie bezpieczeństwa i pieczętuje naszą miłość.
Ze współżyciem czekam do ślubu, ponieważ nie chcę, żeby moje dziecko było wpadką, a żadna metoda antykoncepcyjna nie daje mi tej gwarancji. Czystość inspiruje mnie do budowania trwałej relacji, teraz narzeczeńskiej, potem małżeńskiej, a z czasem rodzinnej. Jestem w tym naprawdę bardzo szczęśliwa i wolna.
Jestem szczęśliwą żoną i mamą trójki chłopców. Czystość jest fundamentem i stylem naszego życia. Z tego czerpiemy owoce każdego dnia.
Wybrałem czystość, więc wybrałem wolność.
A seks? Dopiero z mężem, po ślubie.
Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem od 36 lat. Czystość nauczyła nas wierności.
Wiem, że to jest najlepsza droga do prawdziwej miłości.
Witajcie. Nazywamy się Iga i Konrad Grzybowscy. Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem i rodzicami.
Przed chwilą usłyszeliście, dla jak wielu osób czystość jest ważna. Dla nas również ma ogromną wartość, gdyż właśnie na niej zbudowaliśmy nasz związek.
Założyliśmy fundację Ster na Miłość, aby móc rozmawiać z młodzieżą na tematy związane z zakochaniem, czystością i miłością. Od wielu lat prowadzimy konferencje i warsztaty dla młodych ludzi, bo wiemy, jak ważne to dla nich tematy.
Jeśli Wy również czujecie, że to, o czym mówimy, jest bliskie Waszemu sercu i chcielibyście, abyśmy przyjechali do Waszej szkoły, parafii bądź ośrodka, to zapraszamy na naszą stronę internetową sternamiłość.pl bądź na nasz profil facebookowy, gdzie znajdziecie wszelkie informacje i szczegóły.
Do zobaczenia!
Czekamy na Państwa telefony. Sterna Miłość, pani Iga Grzybowska. Jak ma mąż na imię?
Konrad.
Mogliśmy go zobaczyć. Przybył do Torunia.
Przybył i zajmuje się naszym małym synkiem Józiem.
Gorąco i serdecznie
pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. Tak wiele mówimy o standardach WHO. Jakie są te standardy? Co one nam mówią?
Tak, to była dość szokująca konferencja w 2013 roku. Właśnie o tych standardach już wspominała pani Gabriele Kuby, ale nie dowierzaliśmy, że do nas tak szybko przyjdą. Że w następnym roku po jej tutaj kilku konferencjach okazała się sprawa już realna. Oczywiście Ministerstwo Edukacji Narodowej mówi, że szkoły nie są zobligowane do ich realizacji. Niemniej jednak widzimy, jak tak zwaną metodą salami, czyli małymi kroczkami do przodu, coraz bardziej postępują jakby te wskazania, te dyrektywy, można by rzec, które są zawarte w standardach. One szokują przede wszystkim dlatego, że nie są zgodne z jakby możliwościami percepcyjnymi dziecka i z ich rozwojem, i z ich potrzebami. Wiadomo, że jest okres latencji, tak zwanego uśpienia seksualnego mniej więcej do 11-12 roku życia. A w standardach się mówi, że dziecko ma już potrzeby seksualne od 0 do 4. Czyli począwszy od niemowlęcia. Następnie dziecko takie od 0 do 4 ma już się zorientować, że są różne typy rodzin, czyli rodziny jednopłciowe na przykład. Trzeba je w ten świat już wprowadzać. O antykoncepcji mówi się już dla 9-latków. Czyli ja nie chcę już dalej cytować, no bo to nie jest taka pora, że można swobodnie jakby przekazywać to, co jest dla tych dzieci właśnie zapodane w poszczególnych przedziałach wiekowych. Ale one po prostu są na tyle szokujące, że nawet ci, którzy zajmują się edukacją seksualną czy władze ministerialne, próbują się od nich odżegnać. Mówić, że to tylko jest tylko jakby na razie wizja, ale one nie są wdrażane. Niemniej jednak...
Tak, ja tutaj mogę wtrącić, że one nie są wdrażane jeszcze u nas, natomiast na Zachodzie te perwersyjne przypadki...
Już są.
W przedszkolach również występują i naprawdę mamy też często informacje prosto od rodziców z Niemiec, od Polaków mieszkających tam na przykład. Mamy też takie zgłoszenia na naszej stronie internetowej www.stopseksualizacji.pl. Zapraszam, też można wejść i przeczytać. To nie są nasze wyobrażenia, że może tak się stać, że ktoś będzie chciał to wprowadzać, tylko to jest już wprowadzane na Zachodzie i to powoduje fatalne skutki. I te skutki bardzo szybko widać. Po prostu rośnie wśród dzieci czy młodzieży przemoc seksualna dokonywana przez dzieci na dzieciach. I to pani Gabriele Kuby świetnie te statystyki wyjęła, wyciągnęła, pokazała, ale to właściwie wystarczy śledzić media niemieckie czy pewnie w innych krajach,
nawet polskie,
ale raz za czas wypływają tragiczne przypadki. Na przykład ostatnio to było w czerwcu w przedszkolu katolickim w Moguncji, gdzie dzieci w wieku od 3 do 6 lat dokonywały tak drastycznych nadużyć seksualnych na sobie nawzajem. Nam jest to trudno sobie wyobrazić, ale do tego doszło. Tam przedszkole zostało zamknięte, pracownicy zostali zwolnieni, sprawa została dana do prokuratury i pytają się w mediach, co się stało. Prawda? Więc jeśli mamy takie standardy i mamy edukatorów seksualnych, którzy takie rzeczy w przedszkolach dzieciom zapodają, to czemu się tu dziwić, prawda?
Prosimy natomiast bardzo,
natomiast właśnie w Niemczech nie wiążą skutków z przyczynami.
Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina spod Krakowa. Nasuwa się pytanie, komu to jest potrzebne? Dlaczego tak się dzieje, że są zmuszani ludzie do seksualizacji dzieci. To znaczy, no w każdym razie, że to się dzieje. Ci, którzy się tym zajmują, no to chyba nie są katolicy, chociaż to się dzieje w Polsce, bo przecież wiadomo, że lepiej kamień uwiązać mu u szyi i tak dalej. Więc komu to służy? Otóż chodzi o to, jak w każdym nałogu, bo taki ktoś, kto ma już wbite od przedszkola seks, to wpada w nałóg. Chodzi o to, żeby nie myślał w przyszłości o niczym innym, tylko o tym, jak zaspokoić potrzebę seksu. Tak jak alkoholik myśli tylko, gdzie by się tu napić, czy narkoman, gdzie by tu coś... Chodzi o to, żeby tą masą, która jest... Trudno się wtedy i uczyć, i zdobywać wiedzę, i coś robić pożytecznego w społeczeństwie, bo to, co w podświadomości tkwi i przebija się do świadomości, to jest potrzeba seksu. I tutaj tak nie ma potrzeby rodziny, potrzeby ojcostwa czy macierzyństwa, potrzeba seksu. I o to chodzi, żeby ludzie na świecie zamienili się w masę, którą można rządzić, która nie zdaje sobie sprawy, no bo kiedy się mogła wyedukować w ogóle w czymś, kiedy stale myślało się o seksie i to było najważniejsze. No tyle, Bóg zapłać.
Dziękujemy Pani Halino.
Ja myślę, że Pani zadała pytanie i sama odpowiedziała. Ale ja też często zadaję takie pytanie, szczególnie jak się rano człowiek budzi i wie, ile ma jeszcze zadań, ile do zrobienia. To myślę, dlaczego taka walka? Dlaczego taka walka? To jest po prostu walka o duszę. To jest walka o duszę młodego człowieka. Jeśli go się uzależni, to co już tu nasza przedmówczyni powiedziała, to on jest bezwolny wtedy. Można nim łatwo sterować. Tak, on nie będzie mocny.
Tutaj ciekawą rzecz przed telefonem powiedziała pani Magdalena Czarnik, a mianowicie, że Zachód dziwi się temu, że na przykład do takich drastycznych na tle seksualnym nadużyć dochodzi w wieku przedszkolnym i nie potrafi powiązać skutków z przyczynami.
Tak, to jest coś, to pani Gabriele Kubi świetnie to mówiła, zresztą widzimy to, po prostu mówi się tak, że wprowadzimy edukację seksualną, bo chcemy zapobiec niechcianym ciążom, chcemy zapobiec chorobom, promujemy zdrowie seksualne, to są hasła, które niosą ci seksedukatorzy również u nas w kraju. Natomiast patrząc na statystyki, widzimy, do czego to prowadzi, prawda, to pani Teresa pokazała, zresztą nie trzeba na statystyki, można mieć też kontakty, każdy, kto ma kontakty na zachodzie, to zdaje sobie sprawę, ile tam jest samotnych matek, ile tam jest rozbitych rodzin, ile tam jest tej przemocy seksualnej. Można też zajrzeć do gabinetów seksuologów, ile tam jest problemów z tą seksualnością, ludzie przeseksualizowani. Jest też problem seksoholizmu.
Uzależnienia od pornografii.
Uzależnienia od pornografii. Jest bardzo dużo tej pornografii, która teraz niestety dosięga naszych dzieci. Są mądre inicjatywy u nas w kraju, również Stowarzyszenie Twoja Sprawa taką inicjatywę podjęło, żeby z poziomu parlamentarnego ograniczać ten dostęp dzieci do pornografii. Natomiast wiele się osiągnąć nie dało w parlamencie w tym temacie. I feministki też lubią uzasadniać, że ponieważ młodzież ma dostęp do pornografii, to potrzebuje edukacji seksualnej, więc lepiej niech się zabezpieczy, prawda, lepiej niech kupi te prezerwatywy, a jak będą mieli jakieś problemy, to niech zadzwonią do naszych edukatorów, tak, na przykład z Pontonu, którzy
doradzą. Panie z Pontonu na przykład rozdają prezerwatywy na warszawskiej patelni i mają hasło dzielę się miłością, tak, nie dzielę się wirusem. Szkoda tylko, że nie mówią prawdy, że na przykład prezerwatywa, prawda, w żaden sposób nie zabezpiecza. 100%. Tak, 100%. I to jest takie oszukiwanie naszego młodego pokolenia. I to, co my rodzice właśnie musimy robić, to bronić tych wartości. Myślę, że to jest taka wartość, gdzie nie możemy zdezerterować. Jako nauczyciele, jako rodzice, jako dyrektorzy. I to jest wielkie zadanie dla nas. I myślę, że to, co już pokazujemy, chociażby przez tą manifestację, że się nie poddajemy, że szkoda, że w mediach nigdzie nie było pokazane, tak, że były nas naprawdę ogromne ilości ludzi. Wiele autokarów z całej Polski przyjechało, młodych małżonków z dziećmi, całymi rodzinami i mówi, nie chcemy takiej edukacji seksualnej. I musimy walczyć o to, co jest dobre i bronić tego.
Ta manifestacja też wpisuje się w szereg marsz dla życia i rodziny, które są organizowane. I wciąż nieustannie, tutaj pani Magdalena mówiła o pani minister Kluzie Grostkowskiej, która uległa tym naciskom. No dziwne, że nie ulegają tym głosom, które są głosami nie nacisku, ale upominania się o
rozsądku
i właściwy kształt
życia. Z naszej strony też się upominają, na przykład u spotkania u pani minister, wiem o tym, i ze Stowarzyszenia na przykład Obrońców Życia Człowieka i nikt nie został przyjęty. Natomiast tam wchodzą też wiadome z pewnych źródeł osoby, mówią, że przyjmowane są środowiska LGBTQ, feministyczne, prawda, promocja Pontonu na stronie ministerstwa.
Tak, telefon zaufania na przykład, prawda? Tak. Co myślę, że to jest karygodną rzeczą, że edukatorzy seksualni z Pontonu są promowani wręcz przez nasze ministerstwo. I są dawane też środki na ich telefon zaufania.
Ale Ponton to nie jedyna organizacja w Polsce.
Nie więcej ich jest, tak. I się namnożyło. Są różne nazwy, czy to Jaskółka, czy Spunk. W Krakowie mamy grupę Nawigator. Jest we Wrocławiu grupa Bez Tabu. Gdzieś w Gdańsku jest jeszcze jakaś inna grupa.
Natomiast dyrektorów powinna być wzmożona.
Pani Magdaleno, jak rozpoznać taką grupę? Bo nazwy są...
Dla mnie często wystarczy wejść na stronę internetową i...
Jakie hasła są dla pani?
No więc właśnie bardzo często nie są hasła takie, no faktycznie może jak ktoś tak pobieżnie przegląda, to może się nabrać. Ja myślę, że pani Kluzik-Rostkowska może też po części się nabrała na te hasła. Że oni nauczą dzieci tolerancji, nauczą dzieci asertywności.
Magdaleno, bo
występują przeciwko przemocy.
Do tej pory tego, czego słuchałem, to uważałem, że pani nie jest osobą naiwną, ale to ostatnie zdanie...
Myślę, że kwestia
No to ostatnie zdanie, że ma pani nadzieję, że ona, że pani minister dała się tak przypadkowo nabrać.
To znaczy, nie mówię, że mam nadzieję, że się dała nabrać, tylko że mogło się zdarzyć, że ona po części uległa tym hasłom, prawda? Ona pewnie sobie zdaje sprawę, jakie to są naciski.
Przepraszam, czy ministrowi coś takiego się może zdarzyć?
Że ulegnie jakimś opowieściom o jakiejś treści. Oczywiście, że może się zdarzyć. Każdemu człowiekowi może się to zdarzyć.
Czy państwo nie kierowali swoich zastrzeżeń do ministerstwa?
Skierowaliśmy, oczywiście wcześniej.
Tak, robiliśmy akcję. Nie było.
Robiliśmy akcję jeszcze przed naszą manifestacją. Zaraz po zapowiedzi pani minister, to było zdaje się 9 lipca, nasze środowisko zaczęło się już tutaj.
Pani Magdaleno, bo błąd jest, powiedzmy, usprawiedliwiony, gdy jest nieświadomy, a z chwilą, gdy jest uświadomiony, no to
jakby
wtedy...
Nie chcę przypisywać pani minister od razu złej woli, tak z definicji, prawda, że ona tutaj jakby chce forsować te środowiska, które niosą tą seksualizację nachalną dla naszych dzieci, bo one nas, te organizacje LGBTQ, różnych seksualistów, niosą na swoich hasła, na swoich sztandarach te hasła tolerancji, akceptacji, uczą dzieci
miłości
asertywności,
nawet.
Miłości nawet uczą, tak. Oni uczą o rodzinie, różnych modelów rodziny, uczą współczucia też dla właśnie tych osób dyskryminowanych, chcą wyjść im naprzeciw, oni chcą im pomóc. To jest piękna opowieść.
Ale ja myślę, że pani
też,
minister...
wszyscy się zgadzamy z tym, że chcemy, żeby takie wartości też były, tylko że pod tym kryje się coś więcej.
Minister z polskiego rządu, kobieta wskazała klinikę aborcyjną, gdzie dziewczynka mogła dopuścić się aborcji.
Ja myślę, że pani minister powinna zajrzeć
taki
w programy.
Niechciany przypadkowo?
Nie był niechciany błąd. Natomiast ja mówię, że tak może być, że część polityków, zresztą to też słyszeliśmy od naszej gości za granicą, oni też mają takie wrażenie, że część polityków i ludzi właśnie będących przy władzy nie zdaje sobie do końca sprawy, jak wygląda w praktyce ta ideologia, która ma na sztandarach te piękne hasła, o których mówiłam. I że może to, że właśnie to sedno jest tak obrzydliwe i tak bardzo niebezpieczne dla naszych.
Przepraszam Pani.
Nie, to dobrze.
Nie prowokuję, tylko że przez szereg lat prowadzenia różnych dyskusji na tematy gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, a teraz na tematy związane z edukacją, związane ze światopoglądem, często my jako strona katolicka kierujemy się taką naiwnością. I często te zdania słyszałem, czy to się tyczyło gospodarki, lasów na przykład, właśnie tak formułowane, że ja mam nadzieję, nasi prelegenci, nasi goście, ja mam nadzieję, że to nie jest celowe działanie, tylko że musi przyjść taki moment, że no przepraszam, jeżeli to nie jest celowe działanie, to znaczy się, że mamy nierozumnych ministrów. Że ci, którzy rządzą naszą ojczyzną, są nierozumni, a wtedy, jeżeli oni są nierozumni, to my jesteśmy bardzo daleko posunięci w naiwności, nierzetelności, daleko od prawdy. Bo jeżeli my uświadamiamy sobie o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, mówią nam o tym światli ludzie, a z drugiej strony ktoś zaczyna rozmawiać i pertraktować ze stroną przeciwną, to znaczy się, że on nie postępuje już nieświadomie. Jego działania nie można nazwać niecelowym, bo on jest wolny i świadomy. No chyba, że jest zniewolony, a zatem no niech ucieka z urzędu.
No to dobrze, ja chciałam delikatnie, ojciec mi tu pomógł jednak zdefiniować to stanowisko naszej władzy.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Maria z Warszawy. Proszę Państwa, przysłuchuję się dłuższy czas dyskusji Państwa i zdumiewa mnie istotnie, tak jak ksiądz powiedział, naiwność niesamowita. To jest naiwność, która po prostu skutkuje w ten sposób, że panie się zbierają, panie debatują, demonstrują, protestują. To w moim pojęciu to nie da żadnego efektu, ponieważ od momentu, od kiedy pan Tusk doszedł do władzy, robi wszystko, dokładnie wszystko w zakresie gospodarki, w zakresie kultury i dosłownie w każdej dziedzinie dołuje Polskę. w tej szczególnie, gdyż taki po prostu wziął na siebie obowiązek oraz towarzysząca mu i rządząca partia. Proszę wyzbyć się jakichkolwiek przypuszczeń, że pani minister jest nieświadoma tego, co czyni. Zarówno pani premier, jak i pani minister są bardzo świadome tego, co czynią. Pytanie, dlaczego to czynią? Otóż prawdopodobnie dlatego, że to jest rząd całkowicie oddany środowisku, ja nie wiem, międzynarodowemu. I teraz powstaje pytanie, które tego rodzaju lobby na cały świat, że tak powiem, przekazuje poprzez swoje różne instytucje cichutko ukryte. Sama kiedyś, już nie pamiętam w tej chwili nazwy, usiłowałam dowiedzieć się o pewnej takiej właśnie, takim stowarzyszeniu cichutko działającym w Poznaniu. Nie mogłam trafić w konsekwencji ani kto to założył. Miasto odsyłało mnie gdzieś do Lublina. W Lublinie usiłowałam również trafić na trop, kto założył to stowarzyszenie. Nikt mi nie umiał powiedzieć. Więc czyli to jest zmasowany atak. I proszę wyzbyć się wszelkiej naiwności, że te demonstracje cokolwiek po prostu pomogą. Otóż wydaje mi się celowym wyjazd do Brukseli, demonstracja. My mamy pana Tuska, już to wiemy o nim, to wiemy, ale powinniśmy go zmusić do tego, żeby po prostu w jakiś sposób zadziałał, że naród sobie tego nie życzy. Myśmy mieli okupację sowiecką. Mieliśmy przez tyle lat, że chyba naiwność powinna być raz na zawsze odsunięta. Wiemy, jaki mamy rząd obecnie i nie możemy się po nich niczego spodziewać, nawet w najmniejszym stopniu jakiejś pomocy w tym zakresie, że on coś wyjaśni, pomoże, czy po prostu zechce być uprzejmy, spotkać się z przedstawicielami rodziców. Otóż nie. Jest tylko jedna możliwość, Bruksela. Demonstracje w Brukseli. Może coś pomogą. A jeśli nie, to ja się pytam, no to jest pytanie retoryczne, dlaczego my musimy być w Unii Europejskiej? Bo ona rodzi tylko i wyłącznie skutki negatywne. Bo to, że my tam mamy troszeczkę dróg, zresztą przepłaconych, jak widzimy, wybudowanych, całkowicie rozłożone wszystkie instytucje państwowe, rozłożony przemysł, zniszczone stocznie, demoralizację młodzieży, no instytucje wszystkie, no tak jak powiedział pan Sienkiewicz, mamy wszystko zniszczone, a Polska jest tylko i wyłącznie państwem istniejącym na papierze. Uważam, że temu człowiekowi, aczkolwiek to jest też nikczemność wielka, że on tak powiedział, należy się pewnego rodzaju, no nie powiem szacunek, ale w jakiś sposób wdzięczność, w cudzysłowie to powiem, że on nareszcie uświadomił narodowi, że my przestajemy istnieć. I
pani
tutaj
Mario,
nic
pani
już
Mario,
nie pomoże.
Ale sama świadomość nie wystarczy. Należałoby wymagać od człowieka, który tak określa rzeczywistość, czynów, które tę rzeczywistość zmieniają, bo to, że w taki sposób określił naszą rzeczywistość, to jeszcze zdecydowanie za mało. Dziękuję pani Mario, gorąco serdecznie pozdrawiam. I mam nadzieję, że gdy wyruszymy do tej Brukseli, to premier przyjmie nas herbatą, przynajmniej frytkami brukselskimi. Tak. Czy belgijskimi, podobno są znane i popularne na całym świecie.
No, jeszcze nie
może
wiemy.
Być chlebem i solą, ale ciekaw jestem, czy z tej wizyty ucieszyłby się, że polskie rodziny, Polacy przyjeżdżają protestować w obronie polskich rodzin, polskich dzieci integralnie rozwijanych i wychowywanych. Natomiast ja sobie pozwolę jeszcze tak odnieść się na chwileczkę do pani Marii, a mianowicie pani Mario, ja bym chciał, by każda polska kobieta i każdy polski mężczyzna o mężczyzna przynajmniej o 50% więcej, zrobił dla zatrzymania seksualizacji dzieci, jak kobiety tutaj obecne w studiu, zarówno pani Teresa Król, Magdalena Czarnik, jak i Iga Grzybowska. Wiadomo, że nie każdy jest przyzwyczajony, by tak mocno krytykować i atakować osoby rządzące, i to nie wynikało z niewiedzy, z nieświadomości, ale z kobiecej delikatności. Bardziej tak bym do tego podszedł i życzyłbym i pani, i sobie, i każdemu z nas, kto słucha, kto przynajmniej po części rozumie, jakie to jest zagrożenie, by był tak zaangażowany i nie mówił, że ma taką czy inną sprawę do załatwienia, tylko mimo czwórki dzieci, mimo młodego małżeństwa i męża
i wnuków
już.
Tak, czwórki.
Czwórki wnuków.
I trzech synów.
Wciąż był zaangażowany właśnie w obronę rodziny i dzieci.
Ja może tylko tyle powiem. Tutaj po części bym się zgodziła, że pani Maria pamięta czasy komunistyczne, młodsze pokolenie pamięta, kiedy rzeczywiście byli przysyłani tacy edukatorzy, wtedy to miały takie inne nazwy, inne terminy, prawda, ale ich zadaniem było jakby wtłaczanie nam te socjalizmu, tych haseł socjalistycznych, prawda, i tej ideologii. Teraz to samo rzeczywiście chwilami wydaje się, że jakby z zachodu idą podobne trendy pod innymi hasłami. Ale dlaczego tak mówię? Dlatego, że do pani minister, na przykład Augustyn, przybywa, to jest pani wiceminister edukacji, przybywa właśnie przedstawiciel tego Stowarzyszenia Przeciw Homofobii. Przedstawicielem jest młody człowiek, okazuje się, nie Polak, z trudem mówiący po polsku. To znaczy, że prawdopodobnie jakieś pochodzenie słowiańskie, bo tak wygląda z imienia i nazwiska, ale to znaczy, że ktoś z zewnątrz ma decydować o tym, co się w polskiej szkole będzie działo. Młody człowiek, nie ojciec rodziny, bo to jest bardzo młody człowiek, czy stowarzyszenia właśnie te gejów i lesbijek, które nie mają dzieci. Proszę zauważyć, w Polsce jest, specjalnie przeglądaliśmy, jeśli chodzi o stowarzyszenia i organizacje właśnie pozarządowe, jest 8 tysięcy stowarzyszeń rodziców i nauczycieli. Na 8 tysięcy jedno stowarzyszenie pracowania w różnorodności, Stowarzyszenie Gejów, Lesbijek i Osób Queer, będzie decydowało, tam jest 7 osób, będzie decydowało o naszym kształcie edukacji, o wychowaniu.
Ja proponuję teraz tym 8 tysiącom stowarzyszeń, by każdy z nich poprosił o podobną wizytę, konferencję, jaka ma się odbyć jutro w ministerstwie, tak. Bo każdy, rozumiem, jest równo traktowany, tak. Nie zespół, tylko pojedynczo te 8 tysięcy delegacji.
Tak,
zachęcamy państwa. Ministerstwo jest przecież otwarte na dialog społeczny.
Tak. Zobowiązane
zresztą. I to prawda,
że naciski są. Ale też, panie minister, rzeczywiście w pierwszy dzień, ciekawe, że w pierwszy dzień po objęciu, właściwie w następnym dniu po objęciu swojego stanowiska, czyli to był grudzień 2013 roku, orzekła już, że będzie wprowadzona, będzie wychowanie seksualne zlustrowane i będzie zmienione.
Na szczęście teraz się z tego wycofuje i to jest bardzo duży plus,
tak,
jakby dla nas.
Ale badania, które zleciła Instytutowi Badań Edukacyjnych, były bardzo rzetelnie przeprowadzone. I te badania nie spodziewała się, że będą tak nazwyte pozytywne. I swoje zaskoczenie wyraziła na konferencji prasowej, dziwiąc się bardzo, że polscy rodzice nie chcą edukacji seksualnej w przedszkolu, ani nawet do klasy 1-3. Prawda? Zaskoczenie było, nie wiem, czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, ale w każdym razie było. Prawda? I drugie zaskoczenie, że młodzież ze szkoły i od kolegów, koleżanek do rodziny czerpie wiedzę seksualną, a nie z internetu. Więc jakby oderwanie się rzeczywiście elit rządzących od społeczeństwa również i w tej sferze jest naprawdę ogromne. Prawda? Czyli jakby inne realia tu na dole, w szkole, w rodzinie, a inne decyzje za biurkiem ministerialnym.
No tak, dlatego potrzebne są protesty rodziców. Ja jeszcze też może do pani Marii odpowiem, że my widzimy sens tych organizowania protestów, bo one budzą świadomość. To jest też docieranie do rodziców. Coś dzieje się wielkiego, wszyscy patrzą, co się dzieje. No to przekazujemy im temat. Teraz nasza sprawa po tym proteście na nowo jakby nabiera życia. Będziemy mieli kolejne prelekcje, kolejne spotkania. Tak samo w Niemczech kolejne manifestacje są organizowane. W Stuttgarcie będzie teraz też w październiku kolejna manifestacja i tam rodzice, można powiedzieć, że władza nie zmieniła swojego steru. Oczywiście, że nie, ale udało im się przesunąć prawie już o rok, czy już kolejny rok zapowiedziano, kiedy przesunięto ten wprowadzenie tego perwersyjnego programu do szkół i próbuje się go jakoś tam wyprostować, jakieś modyfikacje wprowadzić. Kolejni rodzice się dowiadują, kolejni rodzice dołączają się do protestów i coraz więcej rodziców jest świadomych tego, co się dzieje i wypowiada swoje zdanie i to jest nasz wielki sukces i być może dotrzemy do Brukseli.
Ja może jeszcze powiem dwa słowa o...
Drogie panie, 25 października wybory parlamentarne w Rzeczypospolitej Polskiej. Przed nami już kampania wyborcza. Przedstawiciele wszystkich ugrupowań spotykają się ze społeczeństwem, spotykają się z nami. Jakie pytania powinniśmy stawiać przyszłym parlamentarzystom? Jakie panie by postawiły pytania, niezależnie od przynależności do ugrupowania politycznego? Jako rodzice, jako matki, jako przedstawicielki bardzo świadome organizacji, które bronią seksualizacji, występują przeciwko seksualizacji i bronią polskiej rodziny.
Myślę, że nie możemy się bać odważnych pytań przede wszystkim, tak? Czyli każdy tak naprawdę polityk powinien być tak przyparty do muru, że tak brzydko powiem, o ważne pytania. Pytanie o godność każdego człowieka, pytanie o kwestie in vitro, pytanie o kwestie edukacji seksualnej, pytanie o kwestie aborcji, bo myślę, że są to pytania, które są istotne i bardzo często politycy wiele nam obiecują, prawda? A później jednak okazuje się, że głosują inaczej. I tu jest wtedy bardzo duże jakby uwłaszczenie też naszych głosów. Więc myślę, że trzeba pytać wprost i nie bać się trudnych pytań.
Kwestia związków partnerskich, małżeństw homoseksualnych, kwestia eutanazji, prawda, jest bardzo wiele tych spraw związanych w tej chwili jakby
z rodziną,
z sumieniem właśnie nawet człowieka, niezależnie od opcji światopoglądowej. Proszę zauważyć, z tych badań wynikało, że rodzice niezależnie od opcji światopoglądowej, bo były wcześniej badania fokusowe, więc były rodziny konserwatywne i liberalne jakby w dyskursie. Takich ośrodków było, takich dyskusji było 30. I na 10 punktów w 8 się zgadzali. To znaczy niezależnie od opcji, czy to będzie rodzic agnostyk, czy będzie prawosławny, czy będzie katolik, zależy mu na szczęśliwym jakby przejściu przez okres młodości.
Tak.
Przejściu przez, żeby dziecko nie stało się rodzicem zbyt wcześnie, żeby nie zaszło w ciążę, prawda, dziewczynka, chłopiec nie stał ojcem, żeby nie zachorowało na AIDS. To są jakby wartości związane podstawowe z życiem człowieka i tutaj kwestia obrony życia człowieka, która jest stawiana
Teresa,
od wielu lat.
Jeszcze pytanie od pani Magdaleny.
Tak, ja też myślę, że polityków trzeba pytać jak najbardziej o te sprawy, również po to też, żeby zwrócić ich uwagę na kwestie na przykład edukacji seksualnej w szkołach. To jest takie modne hasło edukacja seksualna, prawda? My mówimy wychowanie do życia w rodzinie i wolimy mówić o wychowaniu seksualnym, bo to jest kształtowanie człowieka, kształtowanie postaw, wskazywanie na wybory, które służą życiu, tak jak my mówimy, że chcemy przekazać dzieciom takie przekonanie, że seksualność służy człowiekowi najlepiej, kiedy jest przeżywana w małżeństwie i w rodzinie.
Przed programem usłyszałem, że wychowanie do życia w rodzinie w tym wymiarze, który jest w szkołach, to najlepszy towar eksportowy Polski w tej dziedzinie.
Tak, powinniśmy się nim dzielić.
Potwierdzamy to po wizycie naszych gości z zagranicy, którzy z zazdrością patrzą na nasz
Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia. Teresa Król, Magdalena Czarnik, Iga Grzybowska.
Dziękujemy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.